Doczytamy dzisiaj do końca listu do Galacjan i pewnie, czy być może tak jest, że zakończenie listów mogą wydawać nam się mniej ważne, że to już jest kwestia tam jakichś pozdrowień końcowych. Czasem tam Paweł, kiedy kończył list, pisał o dalszej podróży, gdzie się wybiera, czasem prosił o modlitwę, czasem przychodził w uwielbienie Boga. Tutaj w liście do Galacjan, bo w tym liście jesteśmy, dzisiaj go kończymy, tego nie ma. Nie ma pozdrowień, nie ma prośby o modlitwę, ale jest takie przypomnienie najważniejszych myśli tego listu. Jest kolejna przestroga przed tymi ludźmi, którzy tam mieszali w tych kościołach. I w kontraście do tych ludzi, do tych problemów, które wywołali, Paweł kontrastuje to do motywacji chrześcijan, do tego, jaka powinna być motywacja chrześcijan, z czego my powinniśmy się jako uczniowie Jezusa chlubić. Przeczytajmy Galacjan 6 rozdział od 11 do 18 wersetu. Galacjan 6, od 11 do 18. To wydaje się, czego Asia, tekst był chyba wysyłany, wiesz, do Anastazji, wydaje mi się. Tak, tak, może, tylko w razie czego mówię, nie? Tak, 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 jasne. Okej, okay, w porządku. Nie, 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 tylko tak w razie czego, żeby, bo może pomocne będzie spojrzeć, gdyby... Okej, okay, dobra. Więc Galacjan 6, 11, 18. Patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami prawa nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą i nad Izraelem Bożym. Odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia, albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele moim. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. Ten list do Galacjan pokazuje taki bardzo mocny kontrast między poleganiem na sobie i swoich uczynkach, a poleganiem na Bożym działaniu w Ewangelii. I te dwie postawy różnią się nie tylko tym, jak rozumiemy, od czego zależy nasze zbawienie, one także będą przekładać się na to, czym chlubimy się w swoim życiu. Bo jeżeli ktoś uważa, że od jego uczynków zależy zbawienie, no to pewnie nie będzie pokorny w swoim życiu. To będzie kusiło do tego, żeby myśleć o sobie, że coś ja tutaj wniosłem do mojego zbawienia. Być może będzie sprzyjać poczuciu wyższości nad innymi, którzy naszej ocenie no nie są tak pobożni jak my. I takie przykłady widzimy też w Biblii, takich postaw, chociażby faryzeusz i celnik, gdzie ten faryzeusz modlił się w świątyni, wywyższając się nad celnika. Albo u innego faryzeusza Szymona, który zaprosił Jezusa do swojego domu i uważał siebie za lepszego od pewnej kobiety, grzesznej kobiety, która też tam była, mimo tego, że ta kobieta, to ona przywitała Jezusa w tym domu, chociaż nie był jej, umyła jego stopy, całowała je, namaściła je olejkiem. I w tych dwóch historiach takich pokazujących właśnie to wywyższanie się nad innymi, Jezus mówi, że to te pogardzane osoby były tymi, które otrzymały odpuszczenie grzechów. I takie postawy, taką pokusę możemy też dostrzegać u siebie. Być może w chlubieniu się właśnie swoją pobożnością, może tym, że czegoś nie dobimy w swoim życiu. Na przykład jesteśmy tacy święci, że już nie pijemy alkoholu, nie palimy papierosów. Albo z drugiej strony tym, co robimy w swoim życiu, możemy się chlubić. Na przykład tym, że dzisiaj tutaj jesteśmy o tej porze, niedzielę rano, zamiast sobie dłużej pospać, że się modlimy, że czytamy Biblię. I to oczywiście powinno być w naszym życiu obecne, to jest coś dobrego. Ale to też może stać się powodem czyjejś duchowej pychy. I właśnie ten temat chlubienia się jest na pierwszym planie tego zakończenia listu do Galacjan. I tutaj Paweł mówi o tym chlubieniu się w takim negatywnym przykładzie tych Żydów, którzy chcieli chlubić się zmuszaniem innych, zmuszaniem pogan na obrzezania. Traktowali być może nawet tych pogan jako swoje takie trofea religijne, którymi mogą się pochwalić. mogą powiedzieć, to są oni, ci ludzie, których my przyprowadziliśmy do Chrystusa, a właściwie nie do Chrystusa, tylko do tego prawa, które było tak ważne dla nich. A to była obłudna chluba. I widzimy to w tym, że po pierwsze dlatego, że robili to ze strachu, a po drugie dlatego, że sami nie przestrzegali do końca tego prawa, którego tak chcieli się trzymać. Więc to jest ta pierwsza negatywna postawa, na której widzimy, co nie powinno być naszą motywacją, naszą chlubą. I w kontraście do tego Paweł mówi o chlubie z krzyża Chrystusa. Czyli nie z chluby z własnych osiągnięć, ale z tego, co dokonał Jezus. Z tego, że nasze grzechy zostały przypisane na konto Jezusa. I że my dzięki temu zostaliśmy ukrzyżowani dla świata, a świat został ukrzyżowany dla nas. Ta końcówka zaczyna się jednak od takiego dosyć takiej technicznej uwagi. Paweł mówi, żeby zobaczyli, jak wielkimi literami własnoręcznie do nich napisał. Zwykle Paweł, jak pisał listy, to dyktował je skrybie, sekretarzowi. Ten skryba zapisywał to, co Paweł mówił. I dopiero na koniec listu Paweł dopisywał swoje zakończenie, pozdrowienia, swój podpis. To wprost wynika z drugiego listu do Tesaloniczan. Tam Paweł pod koniec tego drugiego listu napisał pozdrowienie moją, Pawła, ręką, co jest znakiem w każdym liście. Czyli w taki sposób uwiarygadniał to, że to on ten list napisał. To też mogło mieć znaczenie wobec różnych prób fałszerstwa, o których także wiemy właśnie z tego drugiego Tesaloniczan. Tam okazuje się, że był jakiś list, w którym ktoś próbował się podszyć pod Pawła i innych uczniów Jezusa. Tutaj w Galacjan czytamy, że Paweł pisze to wielkimi literami. I różnie tłumaczy się, czemu tak robi. Jedni sugerują, że być może dlatego, że Paweł miał problem ze wzrokiem. Inni mówią, że być może nie miał takiej wprawy pisania po grecku, dlatego pisał większymi, takimi łatwiejszymi do zapisania literami. Więc być może to wynikało z takich ograniczeń Pawła, takich naturalnych ograniczeń Pawła, ale może też było celowe. Czyli mogło służyć podkreśleniu tego, o czym Paweł tutaj pisze. To by też tłumaczyło, czemu Paweł mówi, zobaczcie, jak dużymi literami do was pisze. Jakby chciał zwrócić uwagę, że to jest tak ważne na końcu tego listu, żeby na to zwrócić uwagę. To trochę tak jak w internecie, na komputerze ktoś pisze caps lockiem, dużymi literami, żeby właśnie mocniej podkreślić treść tego, co pisze. Ale spójrzmy na to, co w taki sposób napisał. 12-13 werset. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Bo nawet ci, którzy poddają się obrzezaniu, sami prawa nie przestrzegają, ale chcą, abyście wy się obrzezywali, by mogli z ciała waszego się chlubić. To już jest ostatnia taka przestroga w tym liście przed nauczaniem tak zwanych judaizantów. To jest taka grupa Żydów, która właśnie chciała zmusić tych pogan do obrzezania. Ale z tego, co Paweł o nich pisze, wynika taki obraz raczej religijnego hipokryty. Takich obłudników, którzy... No widzimy tutaj ich prawdziwe motywacje. Widzimy, że z jednej strony napędzał ich strach przed prześladowaniem, a z drugiej strony chęć pokazania się przed ludźmi. Więc wcale nie byli pobożni, to była taka gra pozorów. To nie byli jacyś idealiści, którzy są gotowi zapłacić cenę za to, w co wierzą. Oni mogli wydawać się godliwi, tacy też, tak Paweł o nich pisze, że godliwie zabiegali o Galacjan, że przekonywali ich do tego, że muszą się obrzezać, że oni jako poganie też muszą trzymać się tego prawa, którego oni się trzymali przez całe swoje życie. Ale już wcześniej, w 4 rozdziale, Paweł napisał, że dlaczego w ogóle to robili, dlaczego tak zabiegali o Galacjan. Tam czytamy, że zabiegali o nich po to, żeby to potem Galacjanie o nich zabiegali. Czyli przez swoje godliwe zabieganie chcieli zdobyć wpływ na ludzi, żeby potem oni o nich mogli się jakoś troszczyć, żeby mieć z tego jakąś korzyść, jakiś zysk. I zwróćmy uwagę, że w tych motywacjach w ogóle nie widać Boga. Z jednej strony jest strach przed ludźmi, nie bojaźń przed Bogiem, ale jest strach, że ludzie będą ich prześladować, a z drugiej strony chęć zdobienia wrażenia na ludziach. Czyli nie znowu chęć podobania się Bogu, ale podobanie się ludziom od strony cielesnej. Tak jak Paweł to ujmuje, chlubienie się z ciała Galacjan. Z tego, że właśnie nakłonią ich do tego obrzezania, to pokazuje, że właśnie skupiali się na tym, co jest zewnętrzne, powierzchowne. Bo niby wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, wierzyli, że umarł, że zmartwychwstał, no ale tak do końca nie wierzyli, że ten krzyż Chrystusa jest naprawdę wystarczający. Uważali, że sam krzyż Chrystusa jeszcze to nie jest wszystko. Że jeszcze trzeba do tego dodać te praktyki religijne. I tutaj na końcu listy widzimy, dlaczego takie mieli podejście. To wynikało ze strachu. Z jednej strony w Cesarstwie Rzymskim Żydzi byli chętniej akceptowani niż chrześcijanie, jako religia, która była już znana, więc mogli bać się reakcji Rzymian na nową religię, ale z drugiej strony chyba przede wszystkim bali się odrzucenia swoich rodaków. To widzimy często w dziejach apostolskich, że Żydzi zaczynali być agresywni wtedy, kiedy wiara w Jezusa oznaczała odejście od prawa żydowskiego. Dopóki apostołowie głosili o Jezusie, nie było jeszcze tak źle. Tutaj mówię o sytuacjach, kiedy głosili gdzieś dalej od Jerozolimy, bo w Jerozolimie Żydzi już wiedzieli, jakie było nauczanie Jezusa. Ale kiedy byli gdzieś dalej, kiedy głosili ludziom, którzy nie słyszeli za wiele o Jezusie, to wtedy mieszkańcy nie byli jeszcze oburzeni do pewnego czasu. Do czasu, jak chrześcijanie nie powiedzieli, że poganie też mogą w Niego uwierzyć. Że poganie wcale nie muszą stawać się Żydami po to, żeby być częścią Bożego ludu. To był ten krok za daleko dla Żydów. Dlatego, że dla nich to oznaczało, że ich prawo nie jest już takie ważne. Że nieważne jest obrzezanie, nieważne są ofiary w świątyni, nieważne są przepisy żywnościowe. I to był powód, dla którego chrześcijanie, uczniowie Jezusa byli prześladowani. Dlatego, że właśnie głosili o Jezusie, który sprawił, że to prawo nie było już potrzebne, te ceremonie nie były już potrzebne. To sprawiało, że krzyż był skandalem w ich oczach. Dlatego, że krzyż wtedy oznaczał nową rzeczywistość. I dla chrześcijan, dla uczniów Jezusa była pokusa, żeby stworzyć taką wersję chrześcijaństwa, w której ci Żydzi będą czuć się komfortowo. Żeby to nie złościło Żydów. Żeby Żydzi mogli powiedzieć, a wierzcie wy sobie w tego Jezusa, byle tylko będziecie przestrzegać przykazań. Byle poganie byli obrzezani. Byle nie jedli wieprzowiny. Więc dla nich krzyż był z tego powodu skandaliczny, ale on jest skandaliczny dla wszystkich, nie tylko dla Żydów. Bo kiedy rozumiemy, czym jest krzyż, to musimy zmierzyć się z prawdą, którą krzyż mówi o człowieku. I ta prawda wynika z tego, dlaczego w ogóle krzyż był potrzebny. Krzyż wynikał z grzeszności człowieka. Z tego, że grzech człowieka prowadzi człowieka pod przekleństwo, Boże przekleństwo, i że człowiek sam nie jest w stanie wyrwać się z tego miejsca. Dlatego Bóg posłał swojego Syna, żeby On wziął to przekleństwo na siebie. I gdyby był inny sposób, to krzyż nie byłby potrzebny. Więc okrucieństwo krzyża, ono pokazuje okrucieństwo naszego grzechu. A przez to krzyż uderza w takie przekonanie człowieka o swojej dobroci. Uderza w każdy inny jakiś pomysł, który człowiek może mieć na to, jak zbliżyć się do Boga. Dlatego pokusą może być ze strachu, czy podobania się ludziom, traktowanie krzyża jako jednej z dróg do zbawienia. Myślę, że ludzie w naszym kraju, którzy mają jakiś obraz Jezusa, mogą służąc Ewangelii mieć taki obraz. Bo kiedy powiemy im o tym, że mają ufać Jezusowi i tylko Jemu, mogą się nawet zgodzić, mogą uznawać, że tak, ofiara Jezusa zmazuje ich grzechy, ale jednocześnie cały czas trzymać się swojego systemu sakramentalnego. Uważać, że żeby mieć odpuszczone grzechy, muszą pójść do księdza, do spowiedzi, że jeszcze po śmierci będą musieli płacić za swoje grzechy. Będą musieli je odpokutować, odcierpieć w czyśćcu. Czyli może i Jezus jest Zbawicielem, no ale krzyż tak do końca nie jest wystarczający. Niby ufam Jezusowi, no ale muszę trzymać się jeszcze sakramentów. Pytanie, co robimy wtedy, kiedy słyszymy takie deklaracje? Czy będziemy chcieli się podobać ludziom i nie burzyć tego obrazu, nie gorszyć ich tą prawdą o krzyżu, czy jednak pokażemy, że jest on jedyną drogą. Bo może nie będziemy chcieli urazić tych ludzi, których nadzieja jest w czymś poza ofiarą Jezusa. Jest ofierze Jezusa, ale także w czymś poza ofiarą Jezusa. To jest pokusa, z którą czasem możemy się mierzyć. Żeby tak trochę przymknąć oko na to, że ten Jezus nie jest dla kogoś jedyną drogą. Żeby zadowolić się tym, że przecież ktoś wyznaje, że Jezus jest Panem, że wydaje się szczery, wydaje się w tym szczery, co mówi, co robi. Więc być może to wystarczy dla tej osoby. Więc to jest to pierwsze zagrożenie. Tutaj dalej w 13 wersecie Paweł pokazuje jeszcze obłudę. Czyli może są w stanie trzymać się obrzezania, ale nie są w stanie trzymać się całego prawa. Jak mówi Galacjan 5:3, jeżeli dają się obrzezać, to musieliby wypełnić całe prawo. To jest pierwszy problem, na który tutaj pokazuje Paweł, taka niezdolność człowieka do spełnienia Bożego prawa, że jeżeli ktoś tego nie widzi i mimo tego próbuje cały czas polegać na sobie, to pogrąża się dalej tylko w tym swoim miejscu, takiej niewoli grzechu. I drugim problemem było to, że oni zdobywali tych ludzi dla judaizmu po to, żeby się nimi chwalić. Znowu nie po to, żeby podobać się Bogu, ale po to, jak Paweł to tutaj nazywa, żeby chlubić się z ich ciała. Chlubić, czyli traktować jako powód do dumy, swojej dumy, z tego, co nam udało się uczynić. Powód radości właśnie z tego. Czyli takie pokręcone motywacje. Że nie chodziło o Boga, chodziło o to, jak oni są widziani przez ludzi. To tak jakbyśmy my chcieli chrzcić ludzi po to, żeby chwalić się tym, ile osób chrzciliśmy. Jakbyśmy czytali Biblię po to, żeby przed kimś zabłysnąć. Nie po to, żeby poznawać Boga, żeby mu się podobać. Albo skupiać się na tym, ile osób jest w Kościele, a nie na tym, jaki jest stan duchowy tych osób. Albo bardziej na tym, ile jest osób, niż na tym, jaki jest stan duchowy. Czyli taka pokusa skupienia na tym, co jest zewnętrzne, żeby w jakiś sposób podbudować swoje ego. I tak jak dla nich ważne miało być to, że ktoś stał się dzieckiem Bożym, a nie to, czy był obrzezany, tak dla nas ma być ważniejsze to, czy ktoś jest też dzieckiem Bożym, niż to, czy jest ochrzczony, czy jakieś inne tutaj ustalilibyśmy kryteria czy wymogi. I oczywiście chrzest jest ważny. Chrzest, jeżeli ktoś jest dzieckiem Bożym, to go ochrzcimy. Ale jeżeli ktoś nie jest dzieckiem Bożym, to lepiej, żebyśmy go nie ochrzcili. Lepiej, żeby nie dawać takiego złudnego poczucia bezpieczeństwa, że ktoś ma życie wieczne. Więc na czym w takim razie polega ta właściwa chluba? Przeczytajmy werset 14. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. I oczywiście chluba Pawła jest w Bogu, natomiast on tutaj nie ogranicza się do takiego ogólnego stwierdzenia. On tutaj bardzo precyzyjnie mówi, co dokładnie jest dla niego chlubą i bardzo stanowczo o tym mówi. On mówi, w żadnym razie nie będę chlubić się z czegoś innego, jak tylko z krzyża Chrystusa. Zresztą ten list do Galacjan bardzo często mówi o krzyżu. Mówił już o tym, że Paweł jest ukrzyżowany z Chrystusem. Mówił o zgorszeniu krzyża, o tym, że właśnie głoszenie krzyża gorszy ludzi, Żydów w szczególności. Mówił o krzyżowaniu swojego ciała wraz z jego namiętnościami i żądzami. Że krzyż także pokazuje, że nasza strona natura była, została ukrzyżowana z Chrystusem. I tutaj na końcu listu teraz Paweł znowu o tym mówi. O tym, że krzyż Chrystusa jest w centrum. Tylko on jest powodem do chluby. I Paweł mówi to w kontraście do tego, co dla zbawienia może uczynić człowiek. W kontraście do ludzi, którzy próbowali coś zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne. Próbowali przez obrzezanie, przez przestrzeganie przykazań. Ale gdyby cokolwiek człowiek mógł zrobić, żeby osiągnąć życie wieczne, to mógł mieć powód do chluby. Mógłby powiedzieć, że dołożył jakąś tam cegiełkę. Może małą, ale jednak jakąś cegiełkę do swojego zbawienia. Ale jak mówi 2 Koryntian 5:18, to wszystko jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa. Nawet o wierze i nawet o pamiętaniu Biblia mówi o tym, że te rzeczy są nam dane przez Boga. Więc krzyż Chrystusa oddziela człowieka z jakiejkolwiek chluby siebie samego. I Paweł wie, o czym mówi, bo on sam kiedyś z tego się chlubił. Szczycił się swoim powodzeniem, pochodzeniem, swoim wykształceniem, swoją godliwością w tym, że nawet prześladował chrześcijan, swoją sprawiedliwością w tym, jak przestrzegał prawo. Ale Pan całkowicie to odwrócił. I Paweł nie tylko przestał się tym chlubić, on nawet zaczął uznawać to za stratę, za szkodę w swoim życiu, w zestawieniu z tym, że poznał Chrystusa. I to jest też pytanie dla nas. Czy doświadczyłeś takiej przemiany? Czy poznanie znaczenia krzyża Chrystusa zmieniło to, jak podchodzisz do swoich osiągnięć, do tego, co posiadasz? Czy rozumiesz, że nie w tym jest twoja chluba? Czasem może być pokusa, bo nawet ludzie do nas mogą przychodzić, doceniać coś w naszym życiu, jakieś zdolności, to co mamy, jakąś wiedzę, jakieś poświęcenie nasze. Jeżeli jest nas taka pokusa o tym myśleć w ten sposób, to pomocne jest pytanie, które Paweł zadaje w 1 Koryntian 4:7. W 1 Koryntian 4:7 właśnie w takim kontekście pisze i zadaje pytanie. Co masz, czego byś nie otrzymał? A jeżeli otrzymałeś, to czemu chlubisz się tak, jakbyś nie otrzymał? Nie ma niczego, czego byśmy nie otrzymali. Czy to, co posiadamy, czy to, kim jesteśmy, nasze zdolności, czy w ogóle okoliczności, w których wyrastaliśmy, to wszystko jest dane nam od Boga. I naszą chlubą jest w tym krzyż Chrystusa. I być może dla nas takie stwierdzenie chluba z krzyża Chrystusa nie brzmi już dziwnie. Już się przyzwyczailiśmy do mówienia o krzyżu Chrystusa w taki chwalebny sposób. Przez wieki zresztą krzyż stał się symbolem chrześcijaństwa, takim czystym, eleganckim symbolem. Nasz krzyż też taki bardzo elegancki, kolorowy. Natomiast dla ludzi, którym Paweł głosił Ewangelię, to były skandaliczne słowa. Dla nich krzyż był przede wszystkim narzędziem egzekucji i to okrutnym. Tak jakbyśmy dzisiaj chlubili się, mówili o chlubieniu z krzesła elektrycznego albo z jakiejś innej makabrycznej metody egzekucji. Tak jakby ludzie zamiast krzyżyków na szyi mieli szubienice. To dosyć niepokojący widok by był, gdyby tak zobaczyć takiego człowieka z szubienicą na szyi. Ale ten obraz myślę, że może być pomocny dla nas, żeby zobaczyć, jak dla nich to mogło być szokujące. Bo to jest szokujące przesłanie. To jest chluba z narzędzia zbrodni, na którym zabito naszego Pana. Gdyby krzyż nie był dobrą nowiną, to trzeba było nas uznać za szaleńców. Że coś takiego może być powodem do czyjejś chluby. Ale przesłanie o krzyżu jest dobrą nowiną. Dlatego, że krzyż nie był tylko narzędziem bezbożnych ludzi w ich rękach. Krzyż jest narzędziem w rękach Boga, w rękach świętego Boga. I krzyż pokazuje nie tylko, jak okrutny jest grzech, który doprowadził do śmierci Jezusa. Krzyż pokazuje ofiarną Bożą miłość, która ratuje od grzechu każdego, kto w Niego wierzy. Bo to był Boży plan, żeby uwolnić od potępienia tych, którzy zaufają Jezusowi. Przez to, że On wziął na siebie ciężar naszych win. Przez to, że Bóg dotknął Go karą za winy nas wszystkich, jak pisze o tym prorok Izajasz. Że ukarany został dla naszego zbawienia. I Paweł mówi to bardzo stanowczo. Niech mnie Bóg uchowa, żebym miał się chlubić z czegoś innego, jak tylko z krzyża Chrystusa. Tu może pojawić się pytanie, co w związku z tymi, innymi fragmentami, które także mówią o chlubie, nie tylko z krzyża Chrystusa, bo Biblia mówi o takich powodach do chluby także. Ale jak na nie spojrzymy, to one wszystkie jakoś wiążą się z krzyżem Chrystusa. Na przykład to, że możemy chlubić się nadzieją chwały Bożej. Rzymian 5. No możemy to robić dzięki Chrystusowi, dlatego że dzięki Niemu mamy dostęp do łaski. Dzięki Jego ofierze możemy patrzeć z nadzieją i wyczekiwać udziału w Bożej chwale. Możemy chlubić się z ucisków, znów Rzymian 5, bo możemy je znosić dla imienia Chrystusa, który dla nas tyle wycierpiał. I one też będą umacniać tą nadzieję przyszłej chwały. Czy chlubimy się za słabości? 2 Koryntian 12. Bo w nich manifestuje się moc Chrystusa. I na koniec jeszcze tego 14 wersetu Paweł mówi, że dla niego świat jest ukrzyżowany, a on jest ukrzyżowany dla świata. I to też stało się dzięki ukrzyżowaniu Chrystusa. Tutaj świat jako sfera grzechu, śmierci i zła. Tak jak Paweł też zaczynał ten list na początku, pisząc, że Jezus wydał siebie za grzechy nasze, żeby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego. Czyli właśnie w takim znaczeniu świat. Znaczeniu takiego obecnego złego wieku, nie znaczeniu ludzi w tym świecie. I Paweł nie mówi, że to on ukrzyżował świat. On mówi, że świat został do niego ukrzyżowany. Że on doświadczył takiej przemiany, że świat już go nie pociąga, tak jak kiedyś go pociągał. Nie ma już na niego takiego wpływu, jak wcześniej w jego życiu. Czyli świat dla niego ukrzyżowany i on dla świata także ukrzyżowany. Czyli umarł dla wartości tego świata. Dla egoizmu, dla ambicji, dla dumy. I to powinno być naszym doświadczeniem. Kiedy pokładamy nadzieję w Chrystusie, wartości tego świata tracą swój urok. Umieramy dla nich i ożywamy dla Boga. Więc czy masz takie doświadczenie? I to nie tylko ukrzyżowanie dla tego, co samo w sobie jest grzeszne, ale także do tego, co wcześniej odciągało naszą uwagę od Boga. Co zajmowało Jego miejsce. Co mogły być jakieś pasje, które same w sobie nie są grzeszne, ale które były w naszym życiu od Niego ważniejsze. A nawet ukrzyżowanie dla tych rzeczy, które mogą być postrzegane jako pobożne. Jeżeli widzieliśmy w naszej pobożności swoją wartość. Jeżeli nasza pobożność była dla nas powodem duchowej pychy. Jezus nauczał o tym w kazaniu na górze, w Mateusza 6. Mówiąc o takich trzech praktykach, które właśnie mogą być powodem do chluby, Jezus przed tym przestrzegał. Przed jałmużną na pokaz, przed modlitwą na pokaz, przed poszczeniem na pokaz. Taka postawa powinna być nas ukrzyżowana. A nasza służba, czy nasza pobożność ożywiona w taki sposób, żeby właśnie wywyższała Chrystusa. Nawet tak pragmatycznie patrząc, to ta motywacja, to jest jedyna motywacja, która da nam siłę do wytrwałej służby. Każda inna motywacja będzie wysysała z nas energię. Jeżeli będziesz służył i robił coś z powodu, czy ze względu na ludzi, żeby im się przypodobać, żeby oni pochwalili, docenili, to efektem będzie frustracja. Bo czasem nie będzie takiej reakcji. Reakcje mogą być nawet przeciwne. Twoja służba może spotkać się z odrzuceniem, niezrozumieniem tego, co robisz dla Chrystusa. Ale jeżeli naszą motywacją będzie krzyż Chrystusa, to będzie w nas i chcenie, i wykonanie. Paweł dodaje jeszcze w 15 wersecie, że ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczą. Znaczenie ma nowe stworzenie. Czyli nie tak ważne jest samo to, czy coś robisz, czy czegoś nie robisz. Ważne jest to, czy zostałeś ukrzyżowany dla świata, a przez to stałeś się nowym stworzeniem. I to jest ważne, bo czasem ludzie definiują siebie przez to, czego nie robią. Tymczasem można się szczycić. Myślę, że w Galacji, w kościołach mogły być osoby, które nie poddały się obrzezaniu i tym się chlubić. No my jesteśmy lepsi od tych, którzy jednak dali się zwieść. My też możemy znaleźć dużo współczesnych przykładów takiej postawy. Dla protestantów taką postawą, taką pokusą może być chlubienie się tym, że nie jesteśmy jak ci katolicy. Że nie modlimy się do świętych, nie kłaniamy się figurkom, nie chrzcimy niemowląt. Czasem nawet ludzie przychodzą do kościołów protestanckich z takiego powodu, że nie chcę być katolikiem, no to idę do was. To jest moja motywacja. to jeszcze nie zbliża do Boga. Ateiści też tego nie robią, więc jesteśmy na poziomie ateistów. Ale nawet możemy się właśnie szczycić tym, że nie jesteśmy tacy jak ludzie poza Kościołem, którzy może imprezują, są w jakichś nałogach, palą papierosy, piją alkohol. To też da się, czy to tego też da się nie robić i nie być nowym stworzeniem w Chrystusie. Wiem z własnego doświadczenia. Nie dobiłem tych rzeczy, zanim uwierzyłem Ewangelii. I to może być powodem pychy. To też wiem z własnego doświadczenia. Dla mnie to było powodem poczucia duchowej wyższości wobec tych, którzy robili kiedyś takie rzeczy. Kiedy ja przestałem to robić, kiedy patrzyłem na innych ludzi, nie poznałem jeszcze Ewangelii i myślałem o sobie, że jestem lepszy z tego powodu. To może być powodem duchowej pychy. Ostatnie trzy wersety to jest już takie właściwe zakończenie. Takie końcowe słowa i błogosławieństwo. Paweł mówi w nich, że pokój i miłosierdzie nad wszystkimi, którzy trzymają się tej zasady. Więc pytanie brzmi, o jaką zasadę chodzi? Myślę, że chodzi o zasadę chlubienia się tylko z krzyża i tego, że znaczenie ma właśnie nowe stworzenie. Jeżeli tego się trzymamy, będziemy doświadczać pokoju i miłosierdzia. I Paweł pisze pokój i miłosierdzie także nad Izraelem Bożym. Tu może się wydawać, że Paweł mówi o dwóch grupach ludzi, o tych, którzy będą trzymać się tej zasady i o Izraelu Bożym. Natomiast czasem w Biblii ten spójnik i, on nie oddziela dwóch innych grup ludzi, tylko jakoś wyraża na inny sposób te same grupy osób. Są takie fragmenty, których spójnik i oddziela te same grupy ludzi, tylko inaczej nazwane. Więc może Izrael Boży oznaczać tych, którzy właśnie trzymają się tej zasady. I to wyrażenie Izrael Boży, ono wzbudza różne pytania. Z pojęciem Izraela Bożego wiąże się dyskusja o roli Izraela jako narodu w planie zbawienia. Czyli to, czy wszystkie obietnice dane Bożemu ludowi z Starego Testamentu spełniają się w Kościele, czy są jakieś, które będą dotyczyć Izraela jako narodu. To oczywiście jest temat na dłuższe omówienie. Natomiast tutaj powiem tylko krótko w odniesieniu do tego, co Paweł już pisał w tym liście. Już w trzecim rozdziale Paweł pisał, że obietnice dane Abrahamowi spełniają się w Chrystusie. I teraz ci, którzy są w Chrystusie, to oni dziedziczą obietnice dane Abrahamowi. Czyli jeżeli wierzymy tak, jak Abraham uwierzył Bogu, to obietnice, które Bóg dał Abrahamowi, są także dla nas. Czy czwarty rozdział, który mówił, że nawet poganie, podobnie jak Izaak, mogą być dziećmi obietnicy. To jest ten sam motyw. Tych obietnic, które Bóg dał wcześniej Abrahamowi, które przychodzą przez wiarę do tych, którzy właśnie później wierzą, a nie są potomkami biologicznymi Abrahama. I jest tak dlatego, że to Jezus spełnia zapowiedzi, które odnosiły się do Izraela. Stary Testament nazywa nawet Jezusa, czyli Chrystusa, w tym Starym Testamencie jako Mesjasza, Izraelem. Na przykład u proroka Izajasza Bóg mówi o Mesjaszu: jesteś moim sługą Izraelu, przez ciebie się wsławię. Więc jeśli jesteśmy w Chrystusie, jeśli chlubimy się tylko z krzyża Chrystusa, to jesteśmy Izraelem Bożym. Dalej Paweł mówi o nadziei w 17 wersecie, że już nikt nie będzie sprawiał mu przykrości. Ma nadzieję, że Galacjanie nie będą już dawać się zwieść, odciągać od Ewangelii, bo nie ma większej przykrości dla tego, kto naucza słowa, kiedy widzi, że ci, którzy je przyjęli, zaczynają od niego odchodzić, że dają się zwieść fałszywej Ewangelii. I Paweł przy tym mówi jeszcze o pewnych znakach, które nosi na swoim ciele, tutaj tłumaczone jako stygmaty. Tak też podobnie brzmi to słowo w języku greckim. Natomiast nie chodzi o takie rzekomo cudowne blizny na rękach czy stopach. Jest takie przekonanie w niektórych tradycjach chrześcijańskich, że niektórzy ludzie mają takie znaki w miejscu, gdzie były wbite gwoździe w ciało Chrystusa. niejako to są takie właśnie znaki tego, że oni jakoś są wybrani do tego, żeby mieli stygmaty chrystusowe. Paweł nie mówi o czymś takim. On po prostu mówi o tym, że Paweł, że on doświadczał takich skutków prześladowania. Że na swoim ciele i w ogóle w swoim życiu miał doświadczenia, które pokazywały, że on należy do Chrystusa i dla niego znosi cierpienie. I być może to jest taki kontrast z tymi, którzy mogli chlubić się ze swojego obrzezania. Że to też jest taki ślad na ciele po obrzezaniu, a on na swoim ciele także ma ślad po prześladowaniu z powodu Chrystusa. I Paweł mówi tutaj o tym jako o zaszczycie, że to jest przywilej dla niego. W kontraście do tego chlubienia się z naszego ciała, z tego, co możemy zdobyć przez swoje ciało, tutaj mówi o tym, że on docenia to, że on może znosić prześladowanie dla Chrystusa. A list kończy się podobnie jak większość listów Pawła, czyli mową o łasce, że łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. I ostatnim słowem tego listu przed słowem amen jest słowo bracia, co myślę, że podkreśla podejście Pawła do tych ludzi, że on wciąż traktował ich jak braci. On miał powody, on to wyraża w tym liście, że on się niepokoi tym, jaki jest ich duchowy stan, ale nie poddaje się. On cały czas traktuje ich jak braci. I wzywa jeszcze, żeby łaska Chrystusa była z ich duchem. I to, o czym Paweł pisze na końcu tego listu, to konfrontuje nas z naszymi motywacjami. Z tym, co jest naszą chlubą. Czym kierujemy się nawet w tym, co robimy dla Boga. Bo ci ludzie, którzy zmuszali pogan do obrzezania, oni mogli wydawać się pobożni, ale ich motywacja była bardzo cielesna. Bo chcieli uniknąć prześladowań z powodu krzyża, chcieli wzbudzić podziw tym, że zdobywali kolejnych naśladowców. Więc zdobywanie duchowych rzeczy nie jest wolne od takich pokus. Dlatego Paweł stanowczo podkreśla, że nasza chluba ma być tylko w krzyżu Chrystusa. W tym, że przez Niego świat został dla nas ukrzyżowany, a my jesteśmy w Nim ukrzyżowani dla świata. Czyli nie żyjemy już dlatego, co kiedyś nas napędzało. Żyjemy dla tego, który dla nas umarł. Nawet możemy znosić cierpienia z takim poczuciem chluby, z tego, że możemy być godni tego, że wnosimy je dla Chrystusa. I najważniejsze nie jest to, co robimy, albo czego nie robimy, ale to, czy jesteśmy nowym stworzeniem. To, kim staliśmy się w Chrystusie. Bo jeżeli jesteśmy nowym stworzeniem, to nasze życie będzie zmienione. A jeżeli nie jesteśmy, to nie da rady go zmienić samemu. Dlatego niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa będzie także z naszym duchem. Amen.